Co w ogóle łączy 2000-letni list napisany przez jakiegoś wędrownego kaznodzieję, ignorowanie rasistowskich gróźb w recepcji hotelowej w Karolinie Północnej i, powiedzmy, powstrzymywanie tropikalnej ulewy w Nigerii?
Na pierwszy rzut oka to brzmi jak zupełnie losowe rzeczy, prawda?
No dokładnie. Znaczy, wydają się pochodzić z absolutnie różnych światów. Ale kiedy zaczęłam analizować zapiski z wykładu doktora Craiga Kinnera, konkretnie na temat 15 rozdziału Listu do Rzymian, to okazało się, że stanowią one elementy jednej fascynującej układanki.
I to jest ten moment, w którym uświadamiamy sobie wagę tego materiału.
Właśnie. Dlatego w dzisiejszej analizie nie będziemy oglądać starożytnych tekstów przez jakąś grubą muzealną szybę. Zamiast tego, wiesz, zdejmujemy rękawiczki, rzucamy ten materiał na stół i sprawdzamy, jak on funkcjonuje dzisiaj.
Bo funkcjonuje, i to jak?
Jako na wskroś współczesny podręcznik radzenia sobie z kryzysami, które dosłownie rozrywają dzisiaj nasze społeczeństwa na strzępy, chcemy zbadać potęgę nadziei, te niemożliwe bariery kulturowe i zjawiska, które napędzały tę historyczną misję na krańce ówczesnego świata.
To podejście jest o tyle kluczowe, że autor tego starożytnego tekstu, czyli Paweł, wcale nie pisał tego z zacisza jakiegoś bezpiecznego, komfortowego gabinetu teologicznego.
O, zdecydowanie nie.
Miał przed sobą niezwykle złożone pęknięcia społeczne. To były grupy ludzi, które, no powiedzmy wprost, szczerze, się nienawidziły. I on musiał znaleźć sposób, żeby zmusić ich do współpracy.
Co brzmi jak misja samobójcza.
Prawda? Ale żeby w ogóle zacząć rozumieć, w jaki sposób można budować mosty nad tak gigantycznymi przepaściami, musimy najpierw spojrzeć na ten emocjonalny, psychologiczny fundament całej jego strategii.
Mhm.
Kinner w swoim materiale mocno opiera się na pracach teologa Jurgena Moltmanna i on tam całkowicie redefiniuje pojęcie nadziei. Bo dzisiaj, w potocznym rozumieniu, nadzieja to jest po prostu takie, wiesz, pobożne życzenie.
Że jakoś to będzie.
Tak, rzucasz monetę do fontanny, zaciskasz kciuki i mówisz, no, mam nadzieję, że to się ułoży, prawda?
I to jest chyba to słynne życzeniowe myślenie. Zastanawiałam się nad tym i to jest trochę jak kupienie losu na loterię.
O, dobra analogia.
Wiemy, że szanse są bliskie zera, ale chwytamy się tego ze strachu. Tymczasem w tych zapiskach ze źródła ta biblijna nadzieja to zupełnie inny mechanizm.
Znacznie bardziej konkretny.
Przypomina to raczej sytuację, w której stoisz na peronie i czekasz na pociąg. I ten pociąg na 100% figuruje w rozkładzie jazdy.
Masz bilet w ręku?
Dokładnie. Masz bilet w ręku i wiemy, że ten pociąg jedzie. To jest pewne. Oczekiwanie zmienia się ewentualnie tylko czas przybycia, ale absolutnie nie sam fakt, że to nastąpi.
I taka definicja, jeśli się nad tym głębiej zastanowić, zmienia absolutnie wszystko w zachowaniu człowieka. Bo jeśli wiesz, że ten pociąg na pewno przyjedzie, twoja postawa na peronie jest po prostu inna.
Nie ma paniki.
Właśnie. Zamiast lęku czy desperacji, z takiej nadziei wynika radość i pokój. I tutaj, w tym tekście, dochodzimy do absolutnego mistrzostwa psychologii komunikacji, które wynika z tej postawy.
To znaczy?
Mając ten wewnętrzny spokój, Paweł nie musi po prostu nikogo atakować. Pisząc do tych Rzymian, stosuje dyplomację, która z dzisiejszego punktu widzenia jest wręcz niesamowitym studium zarządzania ludzkim ego.
Bo starożytni moraliści mieli na to swoje terminy, prawda?
Tak. Odróżniali bardzo wyraźnie dwie skrajności. Z jednej strony mieliśmy pochlebstwo, czyli takie mówienie ludziom wyłącznie tego, co chcą usłyszeć, tylko po to, żeby nimi manipulować, żeby zyskać przychylność.
Jasne.
A z drugiej strony funkcjonowała grecka parchezja, co w zasadzie tłumaczy się jako śmiałość, ale w praktyce oznaczało rzucanie ludziom brutalnej prawdy prosto w twarz, bez żadnego znieczulenia.
Znalezienie takiego złotego środka między tymi skrajnościami to przecież jest dzisiaj święty graal zarządzania zespołami, prawda? Czy w ogóle funkcjonowania w social mediach?
Absolutnie. A on uderza w ten złoty środek z chirurgiczną wręcz precyzją. Jest śmiały, nie ukrywa tych trudnych faktów, ale napomina czytelników w sposób niewiarygodnie łagodny.
Bo nie stawia się w roli jakiegoś surowego nauczyciela z góry.
Nie. Zamiast wytykać im błędy palcem, pisze im, że widzi, że są pełni dobroci i że sami potrafią się doskonale napominać. Ustawia tę krytykę po prostu w formie przypomnienia.
Zakłada ich dobre intencje z góry.
Tak, i to nie jest przypadkowy dobór słów. To jest celowe omijanie tych mechanizmów obronnych w naszym mózgu. Kiedy kogoś ostro atakujesz, jego ciało migdałowate od razu odpala reakcję walki lub ucieczki, prawda?
Jasne, człowiek się zamyka.
Zamyka się na argumenty, broni wizerunku. A Paweł mówi, wiem, że jesteście dobrzy, tylko po prostu o czymś zapomnieliście. Odbiorca sam wtedy chce doskoczyć do tej wysoko zawieszonej poprzeczki.
Ale wiesz, muszę tutaj jednak rzucić pewne wyzwanie, postawić znak zapytania.
Śmiało.
Żyjemy w rzeczywistości, w której promuje się bezpardonowe starcia. Jak spojrzysz na debaty polityczne, ostre dyskusje w sieci, to wygrywa ten, kto mocniej uderzy w stół.
Niestety często tak to wygląda.
Kto zmasakruje oponenta? I tak sobie myślę, czy dzisiaj takie delikatne przypominanie i zakładanie dobrej woli nie jest postrzegane po prostu jako brak kręgosłupa.
Jako bycie miękkim.
Dokładnie. Ktoś mógłby powiedzieć, słuchaj, mówisz mi, że jestem pełen dobroci, zamiast nazwać mój błąd po imieniu, znaczy, że jesteś po prostu słaby.
To jest bardzo naturalny zarzut w dzisiejszych czasach. Ale w tych zapiskach autor wykładu, dr Kinner, rozprawia się z tym w bardzo osobisty sposób.
W jaki sposób?
Pokazując po prostu, że ta cała agresja werbalna przynosi dokładnie odwrotny skutek. Przywołuje taką starą zasadę, że jest ogromna różnica między literą, która zabija, a duchem, który ożywia.
Aha.
I on wspomina swoje własne błędy. Z czasów, gdy był młodym, wiesz, gniewnym pastorem. Miał taką ogromną pasję do tego, by głosić prawdę, rzucał w ludzi suchymi faktami, wytykał potknięcia z góry.
Myślał, że jest bezkompromisowy.
Dokładnie. Wydawało mu się, że jest twardy, a tymczasem tak naprawdę budował tylko mur. Szybko przekonał się na własnej skórze, że takich zranionych, podzielonych ludzi, którzy noszą w sobie traumy, nie da się naprawić krzykiem.
Ostra prawda bez empatii jest po prostu okrucieństwem.
Właśnie. Wywołuje natychmiastowy opór. Więc to łagodne podejście Pawła to nie jest żadna słabość. To jest szczyt inteligencji emocjonalnej.
Biorąc pod uwagę to, przed jakim on w ogóle zadaniem stał, ta cała psychologiczna finezja, to było jedyne wyjście. My przecież tu mówimy o projekcie, który z punktu widzenia socjologii był absolutnie, no, graniczył z cudem.
Chodzi ci o połączenie tych zwaśnionych grup?
Tak, celem było połączenie dwóch społeczności o wręcz gigantycznym ładunku historycznej nienawiści, czyli Żydów i Pogan. I narzędziem, wiesz, do tej unifikacji miały być dary.
Zbiórka funduszy.
Zbiórka funduszy wśród pogańskich kościołów na rzecz zubożałego kościoła w Jerozolimie. I stworzenie pomiędzy nimi takiej relacji wdzięczności, to jest genialne.
Bo to jest lekcja, że skoro przyłamano tamtą historyczną barierę, to znaczy, że mechanika tego procesu naprawdę działa. Można przełamać każdą inną ścianę.
I to jest ten moment, gdzie dzisiejsza analiza przestaje operować tylko w jakiejś bezpiecznej starożytności, a źródło zaczyna uderzać w nasze czasy, wstrząsającymi wręcz osobistymi anegdotami.
Tak, te historie od Kinnera potrafią naprawdę zwalić z nóg.
One uziemiają ten koncept. Bo on opowiada o przeprowadzce po jakiejś osobistej tragedii do Darm, to jest w Karolinie Północnej, jest białym studentem w głębokim kryzysie i spotyka go sytuacja w recepcji.
Z tą rasistowską recepcjonistką.
Tak, która straszy go konkretnymi osiedlami, mówiąc dosłownie, że czarni go tam zabiją. A co jest fascynujące, Kinner w ogóle to ignoruje.
Całkowicie ignoruje to oprogramowanie nienawiści, które ona próbuje mu wgrać.
Znajduje lokalny afroamerykański kościół i tam starsza kobieta zaprasza go na obiad, bo miała rano wizję, że ma nakarmić obcego. I ta właśnie społeczność pomaga mu uleczyć jego życiowe rany.
Zobacz to zderzenie. Społeczność, która sama dekadami doświadczała odrzucenia, leczy rozbitego, obcego człowieka. Radykalna gościnność w opozycji do systemowych uprzedzeń.
Niesamowite. Ale to tylko jedna z historii. Źródło rzuca nas dalej do historii Artura. To był czarnoskóry student na Uniwersytecie Duke.
Ach, historia z profesor.
Tak, wyobraź sobie, pierwszy dzień zajęć, a biała profesorka zatrzymuje go i z zimną krwią każe mu rzucić zajęcia, bo twierdzi, że on i tak nie zda. A on zostaje i na koniec zdaje na szóstkę.
Na najwyższe możliwe A. Praca po prostu broni się sama. I wiesz, zderzenie z takimi potężnymi historiami wywołuje u samego Kinnera taki głęboki wstrząs tożsamościowy.
Dyskomfort.
Tak. On opisuje, jak czytał wspomnienia z czasów niewolnictwa, choćby autobiografię Malcolma X. Poziom jego wstydu doszedł do takiego momentu, gdzie chciał dosłownie, i to jest cytat, zdrapać siebie własną skórę.
Gigantyczne poczucie winy.
Ze wstydu za to, co ludzie o jego kolorze zrobili innym. Ale co go ratuje przed utonięciem w tym wstydzie?
Słuchanie kazań lokalnego pastora, z tego co wyczytałam w notatkach.
Właśnie. Kazania ze społeczności, którą uważał za skrzywdzoną. I ten pastor nie szuka jakiegoś odwetu, retrybucji. Buduje nowy fundament, przypominając, że po prostu wszyscy są stworzeni na obraz Boga.
To kompletnie zmienia wektor myślenia, prawda? Nie ma już my i oni. Ale ten rasizm nie ma przecież jednej twarzy.
Oj, zdecydowanie nie.
Zauważ historię jego żony, która pochodzi z Konga. Ona wypracowała taki mrożący krew w żyłach mechanizm, dzwoniąc do paryskiego pracodawcy. Od razu rzucała. Mam na imię Aydin, jestem czarna, słyszałam o pracy.
Zniechęcała ich celowo na samym starcie.
Żeby po prostu zaoszczędzić sobie upokorzenie na miejscu w cztery oczy. Ale paradoksalnie, z drugiej strony, to przecież nie w Paryżu spotkał ją ten najgorszy ucisk.
Zgadza się. Najgorszego terroru doświadczyła podczas wojen etnicznych we własnym kraju.
18 miesięcy jako uchodźca ukrywająca się w lesie przed ludźmi o tym samym kolorze skóry, ale z innej grupy etnicznej.
Jeśli człowiek nie znajdzie jednej osi konfliktu, po prostu wymyśli sobie kolejną.
Dokładnie.
Dlatego to źródło tak mocno akcentuje te przykłady ponadnarodowego przełamywania instynktów. Wymienia choćby pojednanie Chińczyka z Japończykiem, konkretnie Watchman Nee podczas II wojny światowej.
Obejmujących się w czasach, gdy Japonia była brutalnym agresorem.
Są tam też przykłady jednoczenia Ukraińców z Rosjanami, Palestyńczyków z Izraelczykami, a nawet Republikanów i Demokratów w Stanach Zjednoczonych.
I tutaj dla każdej osoby słuchającej musimy zrobić jedną kluczową uwagę dotyczącą tej amerykańskiej polityki.
Jasne.
Źródło przywołuje te obie strony z absolutną bezstronnością. Nie zajmujemy tu żadnego stanowiska politycznego, tylko chłodno przekazujemy myśl z zapisków, która po prostu apeluje o jedność ponad tymi politycznymi etykietami.
Dokładnie tak. Instynkt stadny, każący nam zawsze szukać wroga w drugiej opcji, jest ewolucyjnie bardzo silny. Odpowiedzią nie jest zmiana poglądów drugiej strony przez krzyki.
Tylko znalezienie tej nowej tożsamości, budowanie na głębszym poziomie, jako, cytując tekst, nowa rodzina.
I to z kolei prowadzi nas do zaplecza całej tej misji Pawła. Bo przełamywanie tak potężnych społecznych murów wydaje się, no wiesz, zadaniem wręcz niemożliwym dla zwykłego człowieka.
No bo jak to w ogóle fizycznie udźwignąć?
Ale źródło nam zdradza, że misja ta dysponowała takim napędem, który, no powiedzmy, że często ignorował prawa fizyki. Zanim jednak omówimy ten niesamowity napęd, warto spojrzeć na podejście tego starożytnego pioniera do kultury wstydu i honoru.
Mhm, bo w starożytności, jak wiemy, przechwałki były po prostu hańbą, chyba że ktoś został zmuszony do udowodnienia swoich kompetencji.
Tak, to był twardy kod kulturowy.
I Paweł chwali się w sposób bardzo ostrożny, wyłącznie w swojej własnej strefie i tylko tym, co zostało rzeczywiście dokonane osobiście przez niego. Nie przypisuje sobie zasług innych.
Co więcej, kieruje się niesamowitą zasadą budowania.
Nie wchodzi na cudze fundamenty. Był przecież porozumiany z Piotrem, prawda? Że Piotr idzie do Żydów, a on do pogan.
Chce kłaść własne podwaliny.
Porównałabym go trochę do takiego poszukiwacza diamentów.
O, ciekawe. Rozwiń.
Wiesz, takiego, który zamiast kupować bezpieczną, funkcjonującą już kopalnię tuż pod miastem, decyduje się wziąć maczetę i na własne ryzyko wjechać w najgęstszą, nieodkrytą dżunglę, żeby znaleźć nowe złoże. Działa na dziewiczym terenie.
Ta analogia z maczetą jest w punkt. Tylko że on nie miał w ręku samej tylko maczety.
Co go napędzało w tej dżungli?
Wskazano nam tutaj wprost na znaki i cuda. I to są mocne nawiązania do zjawisk z Księgi Wyjścia, z czasów Mojżesza. I wyobraź sobie, że to nie jest tylko jakiś starożytny wymysł. Historyk z Yale, Ramsey McMullen...
Z Uniwersytetu Yale.
Tak. On twierdzi na podstawie badań, że uzdrowienia i egzorcyzmy były główną przyczyną masowych nawróceń w IV wieku. Z kolei badacz J.P. Moreland podaje, że to stanowi powód dla blisko 70% współczesnego globalnego wzrostu chrześcijaństwa na świecie.
70% to jest gigantyczna liczba.
Na przykład w Korei czy w Chinach miliony ludzi zmieniały wierzenia przodków właśnie z tego powodu.
I te anegdoty w tekście są absolutnie wstrząsające. Douglas Norwood w Surinamie.
O tak.
Wiesz, modlitwa dwóch zwaśnionych wcześniej kongregacji i nagle na oczach wszystkich dochodzi do natychmiastowego uleczenia całkowicie sparaliżowanej ręki 80-letniego mężczyzny.
Odzyskała władzę na oczach świadków.
Albo przykłady z Chin, misjonarze, tacy jak Watchman Nee czy John Song, zapowiadający nadejście burzy.
I to na złość lokalnym kapłanom?
Dokładnie. Robią to na złość kapłanom, którzy modlili się o brak deszczu na swoje święto, a ta ulewa, która nadeszła, była rzekomo tak potężna, że wręcz zmyła ich statuetkę z miejsca.
A z kolei historia Emanuela Etopsona w Nigerii pokazuje odwrotną anomalię.
Zatrzymanie deszczu.
Ojciec budujący kościół podobno uciszył deszcz nad jedną konkretną wrogą wioską na 4 dni, w samym środku pory deszczowej. Tylko po to, żeby dokończyć dach.
Okej, ale muszę tutaj wejść w słowo z całym moim sceptycyzmem.
Słucham, uderzaj.
By gdy czytamy w naszych źródłach o takim magicznym powstrzymywaniu deszczu, albo o odrastających i leczących się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rękach, no to racjonalny umysł wyje na alarm.
To naturalne.
Muszę postawić mocne pytanie. Czy my tu nie mówimy po prostu o jakichś barwnych metaforach, mitach do budowania morale?
Sceptycyzm jest tu absolutnie zrozumiały. Każdy analityczny umysł od razu próbuje to zracjonalizować. Ale analizując sam tekst i intencje źródła, muszę uciąć te emocje i spojrzeć chłodno.
I co widzisz?
Te materiały źródłowe w ogóle nie traktują tego jako alegorii czy poezji. One relacjonują to jako namacalne, udokumentowane przez naocznych świadków anomalie fizyczne.
Które miały jakiś konkretny cel.
Właśnie. Służyły jednemu, bardzo pragmatycznemu wręcz celowi. Przełamywaniu głęboko zakorzenionych barier systemowych tam, gdzie wszelkie logiczne, słowne argumenty odbiłyby się po prostu jak od ściany.
Czyli kiedy dyskusja nie działa, potrzebny jest szok poznawczy.
Tak. Uprzedzeń wpojonych od pokoleń nie pokonasz samą ładną przemową. Zjawisko wymykające się logice zmusza umysł do natychmiastowej rewizji poglądów.
Dobrze, czyli mając tak nadzwyczajną strategię łamania barier, do tego zjawiska wykraczające poza naszą codzienną fizykę, gdzie ten starożytny innowator planuje udać się dalej?
Bo uważa, że na wschodzie zrobił już wszystko, tak?
No właśnie.
Od Jerozolimy aż po Iliwię, czyli część Bałkanów na wybrzeżu Adriatyku, uznaje, że wykonał swoje zadanie, zostawił struktury lokalnym ludziom z wyczuciem kultury i planuje podróż...
Planuje skok na sam kraniec mapy.
Do Hiszpanii, prawda? Przez Rzym.
Zgadza się. W Rzymie chciał tylko nabrać sił i szukać wsparcia. Ale prawdziwym celem była Hiszpania. I żeby to zrozumieć, musimy pojąć, jak wyglądał ten większy obraz świata w starożytności.
Bo to nie jest dzisiejsza Hiszpania z katalogu turystycznego. Zdecydowanie nie. Dla starożytnych Greków czy Rzymian ten znany im świat dzielił się na wschód, czyli cała bogata Azja, Partia, Indie, na południe, które nazywali Etiopią, a co oznaczało tak naprawdę całą nieznaną Afrykę subsaharyjską.
I na zachód.
Tak, a tam leżała Hiszpania, za którą rozciągał się już tylko ten przerażający, czarny, niezmierzony ocean. To był absolutny koniec ziemi, granica wszystkiego.
Krawędź przepaści. I na bazie tej krawędzi dr Kinner w swoich zapiskach zaserwował nam bardzo potężną współczesną lekcję dotyczącą naszych priorytetów.
To jest bodaj najmocniejszy cios w nasze poczucie komfortu w tym całym materiale.
Wiesz, on tak głęboko ubolewa, że ludzie dzisiaj marnują po prostu niezliczone, gigantyczne ilości godzin na taką bezmyślną konsumpcję rozrywki.
Pół żartem, pół serio dodał, że no chyba, że są filmoznawcami i to ich zawód.
Tak, ten żart jest w punkt, ale powaga sytuacji wraca, gdy krytykuje też swoje własne środowisko duchownych, walczących o wiernych w wygodnych rejonach.
W takich bezpiecznych strukturach.
Walczą o tych samych, już przekonanych ludzi, zamiast pójść tam, gdzie brakuje chociażby rąk do jakiejkolwiek podstawowej pomocy, gdzie na świecie żyją miliardy ludzi, a infrastrukturę nadziei trzeba budować gołymi rękami od zera.
On po prostu marzy o pokoleniu, które będzie całkowicie oddane swojemu celowi, jak ci pionierzy z lat XVIII-XIX wieku, którzy potrafili ryzykować wszystko, by doprowadzić misję do końca.
Zastanawiałam się, jak to najlepiej zilustrować i myślę, że doskonałym przykładem jest tutaj branża medyczna.
Medycyna? Zamieniam się w słuch.
Wyobraźmy sobie, że mamy na świecie, wiesz, tysiące absolutnie doskonałych lekarzy z niesamowitą wiedzą. Ale oni wszyscy, dla własnej wygody, tłoczą się w jednej nowoczesnej klinice, w jakiejś najbogatszej dzielnicy w centrum wielkiej metropolii.
Mhm.
I rywalizują między sobą o ułamek promila zamożnych pacjentów z katarem. Podczas gdy na innych kontynentach, tysiące kilometrów stamtąd, miliony ludzi nie mają dostępu nawet do podstawowych antybiotyków i umierają na całkowicie uleczalne choroby.
To jest przerażający, ale niesamowicie trafny obraz tej błędnej dystrybucji zasobów. Nic dziwnego, że źródło tak mocno wzywa do pójścia dalej.
Zbliżając się powoli do końca, spróbujmy to jakoś chłodno zsyntetyzować. Zebrać całą tę naszą dzisiejszą dyskusję w całość.
Dobrze. Cały ten przeanalizowany dziś materiał udowodnił bezsprzecznie jedną rzecz. Mianowicie to, że takie pozornie zakurzone, starożytne teksty religijne mogą skrywać niezwykle aktualne strategie zarządzania kryzysem.
Takie gotowe frameworki, jakbyśmy to dzisiaj nazwali w korporacji.
Dokładnie. Pokazały nam, jak umiejętnie prowadzić dyplomację bez rezygnowania z prawdy, omijając mechanizmy obronne. Pokazały, jak przełamywać potężne, niszczycielskie animozje plemienne i polityczne poprzez szukanie w drugim człowieku głębszej wartości.
Oraz to, co cofnijmy się do tej medycyny, jak ważna jest ta rola rzucania się na nieodkryte wody, na te własne hiszkanie, żebyśmy po prostu nie utknęli w tym paraliżującym wirusie samozadowolenia. I to jest ta niesamowita przestrzeń na zostawienie słuchaczy z nowym, wybiegającym mocno w przód pytaniem.
Ciekaw jestem, dokąd nas to zaprowadzi.
Skoro pionier taki jak starożytny Paweł, czy też ci współcześnie działacze wymieniani w zapiskach udawali się na same, absolutne krańce znanej im mapy, żeby łączyć to, co wydawało się niemożliwe do połączenia.
Mhm. Ryzykując dosłownie wszystko.
To każda osoba poszukująca wiedzy musi zadać sobie po dzisiejszej analizie fundamentalne pytanie. Gdzie dzisiaj znajduje się Hiszpania, naszego współczesnego zachodniego świata?
Gdzie jest ten nasz kraniec mapy?
Właśnie. Które przestrzenie, niezależnie czy mowa o barierach demograficznych, o wykluczeniu technologicznym, czy o tych brutalnych środowiskach cyfrowych, które z nich są dzisiaj tak głęboko pozbawione dialogu i nadziei, że po prostu nikt z własnej, nieprzymusowej woli nie chce w niej inwestować ani sekundy swojego cennego czasu?
Gdzie po prostu nie opłaca się wchodzić.
A i to jest właśnie to prowokacyjne pytanie, z którym każdy z nas musi absolutnie osobiście zmierzyć się w ciszy, po dokładnym przetrawieniu dzisiejszych zapisków.